Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujesz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w... O, niespodzianka, w nowym formacie. Witamy, proszę Państwa, w nowym formacie z cyklu Kujesz kontra...
Terlikowski.
Proszę Państwa, witamy w nowym cyklu, którego pierwszy sezon właśnie się zaczyna. Będzie to sezon, który będzie trwał do wakacji.
Krótki jak XX wiek.
No, nawet krótszy się obawiam. I proszę Państwa, różnice w dialogu, ostre różnice światopoglądowe, a jednocześnie pokazanie tego, że można w ogóle ze sobą w Polsce rozmawiać, w wielu środowiskach i w wielu kręgach uchodzi za... No, skandal, tak? Skandal.
Hańba.
No to będziemy te hańbę i skandal kontynuować. Proszę Państwa, no ja tylko przypomnę, Tomku, kim jesteś. Doktor filozofii, publicysta, dziennikarz i ostatnio wydałeś książkę o Judaszu, prawda?
To ja Judasz.
Tak jest. No, to brzmi dobrze.
Biografia apostoła.
Będziemy o niej...
Nie jest autobiografia, tak od razu uprzedzam.
Będziemy o niej rozmawiać. A dzisiaj, proszę Państwa, w ramach naszego tutaj nowego formatu, najpierw porozmawiamy o wyborach samorządowych i debacie o aborcji, która właśnie w naszym kraju po raz kolejny trafia na pierwsze strony. A później będziemy polecać książki. Tak jak to będzie w ramach tego formatu. Każdy z nas przynosi tutaj do studia jakąś pozycję książkową i zobaczą Państwo, jeszcze nic nie powiemy, kto co tutaj będzie polecał, więc czekają Państwo na niespodziankę. Zagajając, Tomku, wyniki wyborów samorządowych, może w zasadzie frekwencja najpierw. 51,99%, to prawie 52%. No wszyscy zaczynają analizy, takie poważniejsze analizy, nie tam, że lubię PO, albo nienawidzę PiSu, albo odwrotnie, od frekwencji, no bo to jednak jest w porównaniu z wyborami parlamentarnymi ogromna różnica, prawda, między 75% a 52%.
Zaskakujące, ale nie tak bardzo, znowu tak bym powiedział. Wybory samorządowe w Polsce, wbrew pozorom, chociaż to one są dość ważne, szczególnie na dole.
No bardzo ważne, wiesz, droga,
specjalnie
szpital,
nie grzeją,
ulica.
Nie, specjalnie nie grzeją, to trzeba powiedzieć. Po drugie, chyba nie udało się, przynajmniej nie Koalicji Obywatelskiej, zmobilizować swoich wyborców, bo mieli ci wyborcy przekonanie, że to, co się miało stać, już się stało, dokonują się najważniejsze rzeczy, można zostać w domu.
Tak uważasz? No wiesz, wychodzi Donald Tusk i mówi, że kochani, tutaj walka trwa w najlepsze. Wystąpił w Krakowie, bardzo takie... poważne, emocjonalne przemówienie było tam. Mówił co innego.
No ja nie mówię, że on nie mówił czego innego. Mówię, że nie udało mu się rozgrzać swoich wyborców. Bo ja wcale nie mam pewności, że mają tylko wrażenie, że wszystko jest załatwione. Być może mają wrażenie, że te rzeczy, które posłały do urn wyborczych poprzednio część wyborców i wyborczyń, pewnie nawet bardziej wyborczyń, młodych, jest na tym etapie tak nieszczególnie do załatwienia. To o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Natomiast udało się, to też nie jest tak, że udało się, bo PiS też stracił, to znaczy moim zdaniem w tych wyborach
poczekaj,
w ogóle...
ale zatrzymajmy się przy tej platformie, to znaczy chcesz powiedzieć, bo tu twoja interpretacja nie jest powszechnie obowiązującą, że część wyborców Platformy została w domu, bo uznali, że Platforma nie może dowieść swojego programu w takich...
Przynajmniej części swojego programu. Część została dlatego, że nie czuła presji, o tak bym powiedział, miała wrażenie, wygraliśmy, można zostać. Część została, bo uznała, że z różnych powodów części programu, tego, które rzeczywiście był ważny dla młodych kobiet przede wszystkim, na tym etapie nie da się dowieść. Nie da się dowieść najpierw z powodu weta prezydenta, ale również z powodu silnego konfliktu na tym tle, ja nie mówię w ogóle, na tym tle wewnątrz koalicji.
No to powinni byli pójść zagłosować na lewicę.
No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, ale o lewicy pewnie jeszcze powiemy za chwilę.
Tak. No jeszcze przy tej platformie się może zatrzymajmy.
Na razie to w ogóle mówimy chyba o danych, to znaczy o tą statystykę.
Ale o frekwencji, tak? Mówimy o frekwencji w wynikach samorządowych, bo to się przełożyło na wyniki. Nie jest tajemnicą, że gdyby w wyborach jesienią ubiegłego roku frekwencja była niższa, to PiS by rządził dalej. No, to po prostu im wynikało z danych.
Znaczy, to pokazuje jedną rzecz. Jeszcze zostając przy frekwencji. Elektorat PiSu jest jednak bardziej teflonowy, to znaczy skandale go specjalnie nie ruszają. I po drugie, też bez szaleństw, bo to też nie jest tak, że tu wszystko dowiózł PiS, tak? Znaczy jemu też trochę spadło, szczególnie, że spadł, przegrał w niektórych miejscach, ale na pewno jego elektorat jest jednak nieco bardziej zdyscyplinowany. To znaczy wiosna, grill, słoneczko, piękna pogoda, mniej mu przeszkadza w oddawaniu głosów niż elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, bo nie tylko Koalicja Obywatelska straciła. Więc to jest też jednak taki dość istotny sygnał przed czerwcowymi wyborami, które będą dla wszystkich partnerów politycznych, tych z jednej i z drugiej strony, będą bardzo istotne symbolicznie. Bo to był pierwszy sygnał jakiś, no i potem będzie drugi. Czy wtedy się uda zmobilizować wyborców? No, wybory europejskie od lat mają najniższą frekwencję w Polsce.
No to prawda, ale w ostatnich 8 latach ich frekwencja poszybowała.
W porównaniu z poprzednimi latami.
I to razy dwa, jeśli dobrze pamiętam, bo to sprawdzałem kiedyś. Ja stawiam taką tezę i ona jest wielkim wyzwaniem dla Platformy i dla Donalda Tuska. Stawiam taką tezę, że po prostu Jarosław Kaczyński w opozycji mniej mobilizuje wyborców niż Jarosław Kaczyński u władzy.
Ale to wiesz, to trochę jest tak, że bardzo się do tego przyczynili także komentatorzy i publicyści, którzy przez ostatnie 3 miesiące mówili, politycy Platformy również i Koalicji Obywatelskiej mówili, to już jest koniec, wygraliśmy, to jest ostateczny triumf, Jarosław Kaczyński jest już skończony. Potem jeszcze pomogli w tym trochę politycy PiSu i Suwerennej Polski, którzy rozpoczęli dramatyczny pojedynek pod dywanem, a nawet już na dywanie momentami. I rzeczywiście było takie wrażenie, że jeszcze na chwileczkę zupełnie Platforma w sondażach wyskoczyła na pierwsze miejsce. No ale okazało się, że to za mało. Za dużo gadania, za mało działania.
To ja postawię drugą tezę. Mianowicie mi się wydaje, wbrew wszystkiemu, że część wyborców uznała, że wykonała zadanie. Że po prostu, ja pamiętam rozmowy, no miałem taką rozmowę z takim przeuroczym panem, zresztą wcale nie młodym, który powiedział, że on nigdy nie chodził do wyborów, który powiedział, że raz się ruszył i to było teraz. I pytam, dlaczego taka dramatyczna decyzja? No i on obrócił się tak, zmrużył oko i mówi, bo mnie ten Kaczor wkurzył. I to było całe wytłumaczenie. Nie było ani tam żadnego Tuska, ani programu, ani nic takiego, a słowo ostatnie było oczywiście o wiele grubsze. Więc ja myślę, że część osób mogła uznać, że zadanie zostało wykonane. To znaczy odsunięto od władzy tych, którzy tam się za bardzo rozpaśli, którzy przekraczali różne miary przyzwoitości zarówno budżetowej, jak i po prostu takiej osobistej. Ja muszę powiedzieć, że po utracie przez PiS władzy, co mnie uderzyło, nie tylko mnie, to było to, że politycy Zjednoczonej Prawicy, nie wszyscy, ale generalnie nawet Jarosław Kaczyński, zaczęli w ogóle odpowiadać dziennikarzom, którzy nie byli dziennikarzami ich popierającymi.
Ale wiesz, to ja bym powiedział, paradoks polega na tym, że ci politycy, niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy przed wyborami zwycięskimi dla siebie z ogromną przyjemnością rozmawiali z dziennikarzami, teraz nagle
tak?
Są już i tacy, którzy rzadziej odbierają, albo prawie w ogóle.
Są zajęcia, ale ja mówię teraz.
Nie, wiem, są wszyscy zapracowani. Politycy PiSu też byli zapracowani. Trochę to niestety tak wygląda, że poza wszystkimi różnicami realnymi, które są, niektóre zachowania tego środowiska są naprawdę symetryczne. To znaczy, no nie znaczy, że mają te same poglądy, czy że są tak samo dobrze albo źli dla Polski, ale model zachowania bywa bardzo, bardzo podobne.
Wiesz, no o tym, że pycha kroczy przed upadkiem, no to są powiedzenia stare jak świat. No.
Jedno jest jednak interesujące, że politycy PiSu w ten etap pychy kroczącej przed upadkiem wkroczyli nieco później, o tak bym powiedział.
No nie.
Przez pierwsze miesiące próbowali dowozić pewne obietnice. Rozliczali oczywiście również Platformę, co było istotne. Wina Tuska była. Natomiast mam wrażenie, może się mylę, ale że politycy Platformy wkroczyli na ten etap Koalicji Obywatelskiej nieco szybciej. No. Bo te dwie mniejsze partie to jest trochę inna sytuacja, bo one walczą o swoje.
Nie, to ja zupełnie się nie mogę z tobą zgodzić, bo musiałem zajrzeć do tego pierwszego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego jesienią 2015, jak on tam zaczął opowiadać tych, którzy upadli, nie kopać i tak dalej. Wiesz, to pycha tego człowieka jest po prostu nieprawdopodobna. I to był nawet nie pierwszy dzień sprawowania władzy, tylko to był jeszcze dzień ogłoszenia wyborów.
To jest jakby troszeczkę co innego. Ja mówię o relacjach na przykład z dziennikarzami, mówię o tym, jak odpisywano i tak dalej. To jest jedną rzeczą są rzeczywiście wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie bez powodu. Było go nieco mniej przy tych wyborach. Nie mówię, że go w ogóle nie było, ale było go nieco mniej. Natomiast czym innym są, jak mówię, takie zachowania zupełnie pozawerbalne. To znaczy, oczywiście, jeśli mówisz
no to daj
o komunikacji...
Jakiś, że co, nie odpowiadają ci dziennikarze?
Nie, mnie akurat odpowiadają. No, ja nie narzekam.
To co to za jakieś, wiesz, są pogłoski?
No nie, no ale mamy... No tu Donald Tusk jest znakomitym przykładem. To znaczy, są redakcje i nie mówię o redakcji Telewizji Republika, tak? Tylko na przykład redakcji Rzeczpospolitej, która przez lata ubiega się o wywiad z Donaldem
Tuskiem. Ale to nie jest tajemnica, że ścisły obóz Platformy wybrał pewną strategię komunikacyjną, która może nam nie odpowiadać, no bo kiedyś i my mieliśmy wywiady z Donaldem Tuskiem, tak? Natomiast stwierdzono, że po prostu, jak doba ma 24 godziny, to lepiej się komunikować za pomocą mediów społecznościowych, które i tak dają rezonans.
To jest bardziej skomplikowane, bo jest parę takich mediów niespołecznościowych, do których Donald Tusk chodzi.
Ale wiesz, to jest w tej chwili też raz na pół roku,
ja
raz
nie mówię,
na
że
rok.
Często, znaczy wiesz, no to nie chodzi o to, że ja rozumiem, że premier czy lider partii nie musi być w mediach codziennie. Wystarczy, jak jest jakiś czas. Jest też prawdą, że media społecznościowe bardzo zmieniły na gorsze model komunikacji polityków.
Nie, politycy mogą się z nami, z takimi mediami, prawda, środowiskowymi.
Mogą się w ogóle nie
liczyć, tak?
Ale Rzeczpospolita nie jest medium środowiskowym. Jest jednak medium z dotarciem do ekonomistów, do prawników i tak dalej. Jest medium specyficznym. Ale to...
Wiesz, mi
to
brakuje danych na ten temat, więc tu zmilczę, ale rozumiem, że coś wiesz więcej.
No wiesz, coś wiem więcej, ale wiesz, no też w interesie dziennikarza nigdy nie jest opowiadać o tym, kto odmawia i dlaczego i jakim redakcjom. Natomiast ciekawe jest co innego, dlatego że wiesz, jak patrzyłem się na te wyniki i słuchałem komentarzy, to miałem takie wrażenie, że wszyscy wygrali, poza Lewicą. Jeden Czarzasty powiedział, że przegrali.
Tak.
Natomiast oczywiście, jak się przyjrzeć tym danym, to na twardo rzecz biorąc, politycznie, partyjnie, bo nie mówię, bo są osoby, które są wygrane w tych wyborach i są...
Czekaj, słuchaj, ja tu żeby...
Są wnioski, które można wyciągnąć. Natomiast generalnie partyjnie, to złośliwie rzecz ujmując, wszyscy mówią, że wygrali, ale nikt takim jednoznacznym sukcesem cieszyć się, jeżeli chodzi o partię, nie może, bo trochę wszyscy przegrali. No i pozwoli, że zacznę. PiS wprawdzie jest pierwszy, cały czas słyszymy, jesteśmy pierwsi, wygraliśmy znowu, mimo że nie mamy telewizji publicznej.
Wyniki zagregowane, PiS 34%, Koalicja Obywatelska
30-59, tak.
Trzecia Droga 14-25. Tak, Konfederacja 7 i Lewica 6.
No i teraz tak, PiS jest pierwszy. Niewątpliwie jest pierwszy. Prawdopodobnie w wyniku rozmaitych układów straci część sejmików.
Już stracił.
Już stracił.
Dwa
tak,
województwa, dolnośląskie i śląskie.
No właśnie. Czyli wygrał, ale jak to już do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, trochę jednak przegrał. Koalicja Obywatelska, która jest cały czas druga, twardo, ale nie jest pierwsza. Czyli wprawdzie pewne rzeczy dostaje, no choćby te dwa, prawdopodobnie te dwa sejmiki jakiejś koalicji.
Władzy.
Poszerza, to prawda, ale symbolicznie jest cały czas druga. Chociaż powinna mieć, to jest bardzo częsty model w Polsce, że nowa władza dostaje pewien bonus, tak? Znaczy bonus związany ze sprawowaniem władzy, nie dostała go. Trzecia Droga. Trzecia Droga mówi, wygraliśmy w porównaniu z Lewicą, to jest gigantyczny sukces. No dobrze, ale w porównaniu z PSL-em w poprzednich wyborach samorządowych to jest żaden sukces. Znaczy okazuje się, że albo tak PSL-owi spadło, powiem ostrożnie, że coś im dodał Szymon Hołownia i jego partia, albo nic im nie dodał Szymon Hołownia i jego partia.
Oj, ludowcy myślą. Ludowcy
ale
myślą.
Oni to mówią zresztą już, że to nie wiadomo, a może byśmy z kimś innym poszli, co było oczywiście takim ładnym uśmiechem w kierunku swojego partnera z Europejskiej Partii EPP, Europejskiej Partii Ludowej, ale Donald Tusk odpowiedział, idziemy sami z powrotem, tak? No więc jest pytanie, co dalej z Trzecią Drogą? To znaczy, czy niekoniecznie, czy ona się rozpadnie, natomiast co z nią dalej? Co z Polską 2050? No i co z Szymonem Hołownią? Oczywiście o tym może za chwilę. Czyli czy będzie startował w wyborach prezydenckich przy takim
no
poparciu?
Jeszcze chwilę ma.
Jeszcze ma. No tak. I mamy potem dalej Konfederację.
No Konfederacja.
Konfederacja.
Trzyma się.
Trzyma się. Tu się nic nie zmieniło.
Oni tam pracują w dłuższej perspektywie,
dłuższej perspektywie, ale pracują od lat. Ja o tej dłuższej perspektywie słyszę i na
razie... Zawsze się pojawi Janusz Korwin-Mikke, który wytnie jakiś numer.
Janusz Korwin-Mikke wprawdzie już formalnie nie jest w Konfederacji.
No, wystartował w wyborach w Warszawie.
Przeciwko Wipplerowi z Konfederacji. Właśnie, no, to jest bardzo
zawsze
zabawne.
Zawsze coś zrobi.
No i mamy Lewicę, która rzeczywiście... Która jako jedyna mówi... że sukcesu nie odniosło.
I powiem ci, że tu, skoro dotarliśmy do Lewicy, to trzeba powiedzieć, ja się dziwię tym ludziom, bo tam jest dużo takich zaangażowanych osób. O kryzysie Lewicy to się mówi we całej Europie i na świecie, tak. To nie jest żadna tam Polska. Trzeba by doprecyzować, że to jest kryzys w zasadzie centro-lewicy, bo takie skrajne lewicowe ugrupowania różne, to one sobie tam się przechadzają i trwają i wcale na pewno nie znikną. Natomiast socjaldemokracja w różnych miejscach, to praktycznie jest pytanie, czy w ogóle nie przepadnie. Ale w Polsce, to kiedy spojrzy się na lewicę, to mam wrażenie, że pierwsza sprawa, to ja się dziwię tym wszystkim osobom z tyłu, że one nie wymienią liderów. To jest sytuacja, w której... Jest tam grono dżentelmenów, którzy nie dowożą i to są kolejne wybory, kiedy oni nie dowożą. Lewica ma potencjalnie dobry czas, taki moment postpopulistyczny, kiedy ludzie, prawda, się... Ta agenda lewicowa w różnych postaciach jest wszędzie w tej chwili. Pomoc socjalna, prawda, a to PiS coś obieca, a to Donald Tusk coś wspomni. Generalnie to jest czas lewicy, a oni mają 6,2. Ja bym się zastanowił nad wymianą liderów.
No, tylko pamiętaj, że po pierwsze już tak bardziej praktycznie to są ci liderzy, mówimy teraz o Włodzimierzu Czarzastym, który jest wszędzie, umie dojechać na dół, usiąść, zagadać. To są jeszcze stare nawyki działacza.
No ale wiesz, no i co z tego? No, że...
no jak widać to z tego, że wciąż jest wybierany. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, ja myślę, że poza tym, co powiedziałeś, to wszyscy analitycy mówią o tym kryzysie europejskiej centrolewicy, to w Polsce mamy jeszcze jedną rzecz. To znaczy Donald Tusk, takie mam wrażenie, dość sprytnie w pewnym momencie zdecydował się przesunąć Platformę lekko, bez żadnych szaleństw, lekko w lewo. Przejął zdecydowanie...
Zbliżamy się do tematu aborcji, więc powiem tak, no nie tak lekko.
Zgoda, bo ze strony chadeckiej i zwolennika status quo w kierunku aborcji legalnej do 12 tygodnia ciąży na życzenie kobiety, na życzenie matki. Także w przypadku związków partnerskich osób tej samej płci zajął takie stanowisko. Czyli przejął...
Przesunął się dość daleko jak na niego.
Przejął postulaty lewicowe, bez dwóch zdań. Pozbył się, albo oni się sami pozbyli z koalicji tych polityków, którzy się na to nie zgodzili. Oni przeszli w dużej mierze do PSL-u, do Koalicji Polskiej, dokładnie.
No, w Krakowie były takie transfery.
Nie tylko. Było w paru miejscach jeszcze. W Wielkopolsce był taki transfer. No, było parę takich transferów. Natomiast efekt jest taki, że Lewica, dodajmy, poza tym, że przejął część z postulatów, to przejął też część z takich symbolicznych polityków Lewicy. Przejął ich już wcześniej. Oni są na jego listach i oni są widoczni. I teraz...
To już było dawniej. Wiesz,
to
ja
było dawniej,
ci,
ale...
Był
dobrze.
Taki pan, się nazywał, jest, Bartosz Arłukowicz i to był taki transfer roku.
Ale jest też
Barbara
Nowacka.
Ale to późniejsza
to było
sprawa.
Później. Nie, ale ja mówię o tym. Przejął, wtedy budował, jeszcze jak przejmował Bartosza Arłukowicza, to budował skrzydła.
Tak.
Teraz już nie buduje skrzydeł. Przesunął wyraźnie w jednym kierunku. No i teraz pytanie. Co ma do zaproponowania Lewica? Problem Lewicy trochę polega na tym, że...
Mieszkania, edukacja, bezpieczeństwo.
Część z jej elektoratu, tego najbardziej społecznego, a równocześnie takiego postkomunistycznego, dość często konserwatywnego w kwestiach obyczajowych, przejęło Prawo i Sprawiedliwość i skutecznie zagospodarowało.
Czy ty sugerujesz, że tę część postkomunistyczną taką?
Część takich wyborców, która głosowała na SLD jeszcze w tym wymiarze...
Postkomunistycznym.
Tak, i kolorowych skarpetek, o których jedna z posłanek już zupełnie zapomniała. Właśnie mówiła to, co mówiła. No notabene do tej pory jest tak. No, słuchałem takich anegdot, jak w jednym z okręgów lewicowych, ale takich powiedziałbym właśnie starolewicowych, o tak go nazwijmy, przyjeżdżają działacze z informacją, że podjęto decyzję o współpracy z Wiosną Roberta Biedronia. No i tu pozwolisz, że nie będę cytował tych zdań, które starzy działacze lewicy wypowiedzieli na temat Roberta Biedronia. Byli
no ale dlatego to wcale nie są żadne krotochwile tej lewicy, która części lewicy, która odnosiła wielkie triumfy, a przypomnijmy, to były naprawdę wyniki SLD w latach 90. i latach 2000. To były ogromny dorobek, plus Aleksander Kwaśniewski dwukrotnie wybrany, więc nie mówimy o żadnych mniejszościach, ale część tego elektoratu postkomunistycznego powędrowała do PiSu. I to jest taka rzecz, o której PiS nigdy głośno nie mówi.
Ale jak się po cichu pytać jej polityków, to oni przecież wiedzą, że tak jest, bo mają twarde badania. I drugi element...
To hipokryzja jest.
Nie, to jest polityka. Jedne rzeczy się mówi dalej, Jarku. No, jedne rzeczy się mówi publicznie.
Nie, ja wiem, wiesz, ale jak się ktoś nabierze na ten właśnie antykomunistyczny, patriotyczny opowieści, a potem zaczyna przyglądać się temu w szczegółach, to myśli sobie z tym postkomunizmem, to naprawdę bujda na resorach i tylko od czasu do czasu tam jakieś szumne wypowiedzi przy okazji dyskusji o IPN-ie się pojawią, ale tak prawda jest gdzie indziej.
No, prawda jest taka, no, ale no już nie chcę porównywać tych dwóch rzeczy, ale prawda jest taka, że w ogóle zerwania historyczne zawsze kończą się tym, że ci, którzy budowali poprzedni system, w większości, nie wszyscy, ale w większości wchodzą w nowy system i świetnie się w nim urządzają. Po różnych stronach, dodajmy, wcale nie tylko po tej no jednej.
Niech ci będzie, nie, ale nie każdy ma taką ostrą antykomunistyczną retorykę, prawda? Gdzie...
To jest oczywiście prawda, ale Konrad Adenauer, przypomnijmy...
Nie, ja bardziej myślę minister Czarnek.
Nie, ale Konrad Adenauer miał bardzo antynazistowską i miał powody, żeby mieć taką retorykę, bo on sam...
On sam był prześladowany.
Był prześladowany. Uciekał, no, ale powiedzmy sobie szczerze, jego partia to niekoniecznie była aż tak... W strukturach rozmaitych.
Słuchaj,
na różnych poziomach.
Ale te porównania z Trzecią Rzeszą do Polski mi się zawsze wydają za grube.
Ja mam świadomość, że to jest tylko analogia i ona jest odległa, tak? To znaczy szczególnie, jeżeli mówimy o późnym PRL-u, tak? Czy tym postalinowskim PRL-u, to w ogóle
wychodzi
nie jest
Zbigniew
to porównanie.
Ziobro, wychodzi Przemysław Czarnek i zaczynają ci opowiadać o
no
tym,
i wychodzi sędzia Piotrowicz, no i co?
A właśnie on się chowa. Właśnie nie wychodzi aż tak. No
teraz
wiesz,
nie wychodzi.
Teraz
ale
nie wychodzi. Ten...
Ale wychodził.
Sędzia Kryże też.
Natomiast wracając na chwilę jeszcze do lewicy, tak? A drugą część elektoratu, nie całą, bo to widzimy, przejął Donald Tusk. I teraz lewica odpowiedziała na to, nawet nie radykalizacją postulatów, no bo nie mogła postawić bardziej radykalnych postulatów niż Donald Tusk, bo to są w dużej mierze te same postulaty. Więc odpowiedziała radykalizacją retoryczną, która najwyraźniej przez część także jej wyborców została uznana za przesadną i oni przerzucili głosy na koalicję. I teraz pytanie.
A dlaczego nie używasz swojego argumentu sprzed chwili, mówiąc, że może nie poszli, bo wiedzieli, że i tak tego się nie da zrealizować.
I teraz chciałem powiedzieć, że być może też jest tak, jedna rzecz jest taka, jeden powód, może być to przesadna radykalizacja, uznano, że za bardzo retorycznie radykalnie, ale drugi powód może być taki, że uznana, że jeśli ktoś dowiezie te nasze postulaty, nawet w wersji troszeczkę bardziej zmiękczonej, to raczej potężna koalicja obywatelska niż słabnąca, no bo to widać. Lewica, co więcej, lewica, która jest podzielona, bo ludzie do końca nie wiedzą, dlaczego jedna część lewicy
jest w rządzie,
a druga nie jest w rządzie, popiera rząd, ale jak trzeba, tego krytykuje. To jest też niezrozumiałe. Dodajmy zresztą intelektualnie, to znaczy niezależnie od tego, że to nie jest moja część, ale intelektualnie ciekawsza jest ta część, która jest poza rządem.
Okej, ale to jest jeszcze jeden przyczynek do tego, że może ci, którzy są intelektualnie ciekawsi, nie powinni uprawiać polityki.
To jest bardzo prawdopodobne.
Bo po prostu, wiesz, znowu kryzys lewicy, o którym wspominaliśmy, jest kryzysem paneuropejskim i uderzające są dwa zjawiska, które są jak dwie strony tego samego medalu. Pierwsze to jest to, że zwykle politycy lewicy są świetnie wykształceni, akademicko tam brylują. I dwa, są kompletnie oderwani od ludu. I to takie dwie połączone, jak zaczynają się odzywać politycy, świetne rzeczy potrafią powiedzieć, bardzo bystre, inteligentne, nierzadko z cytatami. Co ten wyborca ma, słucha tego już po
No ale widzisz, to w takim razie
Włodzimierz
Czerzasta akurat może nie jest najlepszym przykładem, bo on potrafi mówić językiem ludu.
No nie. Nie wiem, czy pan wydawca, erudyta i tak dalej, to...
No jest wydawcą, jest erudytą, to wszystko o nim prawda.
Smakosz Markeza, co on ma tam, wiesz, ja nie wiem,
słyszałeś, jak rozmawia z ludem? Potrafi naprawdę rozmawiać z tymi działaczami, z działaczami dołowymi lewicy potrafi rozmawiać. Kiedyś się mówiło kler dołowy, ja powiem lewica dołowa.
Ja mam takie wrażenie, że to, wiesz, kto ma... Ja jestem z ludu, wbrew...
Ja też.
Tak, żeby była jasność. Ja mam wrażenie, że wszyscy słyszą prawda, te takie wdzięczenie się, które nie jest kośćcem ludowym, wiesz, że to...
Chcesz powiedzieć, że wszyscy słyszą wdzięczenie się swojej bańki.
Słyszą, że to jest nie ich. To nie jest ich.
W każdym razie pytanie jest przed Lewicą bardzo poważne w tej chwili, już schodząc z tych żarcików, to znaczy, co z nią będzie dalej? To znaczy, czy ona w jakimś stopniu, oczywiście niepełnym, ale zostanie sprzystawkowana, stanie się przystawką i ostatecznie zostanie wchłonięta przez Koalicję Obywatelską w jakiś sposób, ale raczej nie na zasadach partnerskich, bo to już Donald Tusk jasno zasugerował, nie będzie koalicji, chociaż być może gdyby ta koalicja była, to byłby pierwszy, a nie drugi, ale być może Donald Tusk gra na dłużej. Czy też jednak...
No na pewno gra na dłużej.
Na pewno gra na dłużej. Czy też jednak jakoś im się z jakichś powodów uda tych swoich wyborców odzyskać. Na tym etapie, podkreślam, na tym etapie powiedziałbym, że stawiam bardziej na wchłonięcie, stopniowe wchłonięcie przez Koalicję Obywatelską, która będzie teraz partią nadal dwuskrzydłową. Będzie skrzydło centrolewicowe i bardziej centrowe, choć oczywiście jest też z pewnym skłonem w kierunku lewicy.
A to by oznaczało, że ta partia Razem zostanie jako taka. No bo wiesz, jakaś lewica niezależna, znaczy, wiesz,
nie chciałbym wyobrażać się znajomych z Razem, ani znajomych z Konfederacji, ale powiedziałbym, nastąpi konfederatyzacja partii Razem, albo razemizacja Konfederacji.
To już lepiej. A właśnie, no to co, Konfederacja 7.
Konfederacja straciła pomysł na siebie, mam wrażenie. To znaczy, mówiąc już tak na twardo, osobiste interesy jej rozmaitych liderów, a także osobiste, powiem bardzo łagodnie, ekstrawagancje jej liderów, bo można by użyć mocniejszych terminów.
Celebryckość.
Właśnie, nie wiem, ja mam wątpliwości, że jest tylko celebryckość, czy tutaj nie powinny wejść bardziej diagnozy... No właśnie, ale nie jestem od diagnozowania medycznego, więc nie będę tego robił.
Nie można w wideopodcaście, wiesz, urywać. Musisz powiedzieć, co miałeś na myśli.
No, ale widzowie i słuchacze wiedzą doskonale. No, diagnozy mogą być rozmaite, ale czasami...
Chcesz powiedzieć, że coś jest nie
dobry
tak?
Dobry psychoterapeuta na przykład mógł tutaj zdiagnozować, tylko nie wolno bez... Nie wolno tego robić, jak nie poprosi... Znaczy, to nie musi być jakieś bardzo poważne zaburzenia, natomiast no, sytuacja, w której tak się zawsze składa, że ktoś wyskakuje, żeby im dobić wynik. No, możemy oczywiście przyjąć, że to jest agentura, no oni tak by powiedzieli.
Nie, to wiesz, Marcin Kącki stawiał taką w tej swojej książce, tam tak. Nie mówię o skandalu, tylko mówię o książce, pisał o tym, że rzeczywiście Janusz Korwin-Mikke stał się takim kłopotem, no z jednej strony był osobą, która przyciągała do środowisk Konfederacji nowe roczniki, a z drugiej strony, jak przychodziły wybory, to on tam właśnie analizował wybory po wyborach, że nie szło z nim czegokolwiek planować, ponieważ on zawsze na ostatniej prostej wyciął taki numer, że...
No tak, ale ty mówisz o Januszu Korwin-Mikke, ale równie istotną postacią, bo Janusz Korwin-Mikke jest formalnie poza Konfederacją, ale mamy Grzegorza Brauna.
Och, no to ten...
Który też jest zawodnikiem wagi ciężkiej.
No nie wiem, albo wprost przeciwnie, piórkowej.
Albo piórkowej, znaczy z perspektywy Konfederacji jest jednak... To może zabrzmieć dziwnie, ale jest istotnym głosem. To znaczy, oni wiedzą, że on zbiera pewną część elektoratu i że bez tej części elektoratu im mogą sobie nie dać rady, tak bym powiedział. Znaczy, mogą nie przeskoczyć tego progu 5%. No plus mamy tych polityków tej formacji z różnych stron, dodajmy, którzy chcieliby jakiejś takiej... No, lajtowej wersji Konfederacji. To jest z jednej strony, podkreślam, wersji Konfederacji. Lajtowa wersja Konfederacji to nie jest lajtowa polityka.
To jest jak z papierosami. Wersja light też truje.
Ale rozumiesz, o co chodzi, tak? To znaczy, to jest Krzysztof Bosak czy Przemysław Wipler z całą swoją historią, która szczęśliwie dla niego została.
Naprawdę to wszystko się skończy tym, że po prostu jeszcze więcej rozmów o wychodzeniu z Unii Europejskiej.
To jest prawdopodobne, chyba że... znaczy, no bo to jest coś, co ich niesie, tak? To znaczy, to jest coś, co ich niesie. Chyba że to jest trudne, dlatego że te partie mają odmienne programy gospodarcze radykalnie. Chyba że z jakichś powodów to się nie szybko stanie. Jakaś część suwerennej Polski, albo całość, uzna, że bardziej jej się opłaca dogadywać z Konfederacją niż z PiS-em. Albo PiS to uzna w stosunku do suwerennej Polski.
Myślę, że to PiS uzna, nie? Że Jarosław Kaczyński nie ma takich solidnych nerwów do tych, którzy mu tam z lojalnością są na bakie.
Poza tym jednak Jarosław Kaczyński na tle suwerennej Polski, nie mówię o jego retoryce, takiej skierowanej do inaczej myślących Polaków, mówię o jego poglądach politycznych takich twardych. Chociaż zdarzało mu się mówić jak suwerenna Polska, to nie wydaje się, żeby był do końca szczery w tych swoich wypowiedziach.
Wiesz co, ja nie będę
chcesz oceniać szczerości Jarosława Kaczyńskiego.
Po prostu on opowiadał różne rzeczy i generalnie po owocach, a owoce są dla mnie dość nieświeże. I nie. Słuchaj, mamy teraz debatę a propos tych naszych potyczek międzypartyjnych. No to kolejna ich odsłona przekłada się na coś konkretnego. Teraz mamy kilka projektów w sprawie zmian przepisów. Ja zacząłbym od Polaków, a nie od partii. Teraz odwróciłbym kolejność i powiedziałbym tak. Jest sondaż, który został opublikowany przez Rzeczpospolitą. To jest SW Research dla Rzeczpospolitej. I teraz powinno się zmienić prawo regulujące kwestię aborcji, czy nie? 43,7% ponad badanych uznało, że każda kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Drugi punkt. 37% badanych chce powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. I to jest najwięcej, tak? Potem jest przepaść. 6,8% chce, by nie zmieniać obecnie obowiązujących przepisów. 4,8% procent respondentów uważa, że aborcja powinna być całkowicie zakazana. 7,7% rodaków nie ma zdania w tej sprawie. Co mnie dziwi w tym sondażu najbardziej.
Teraz jak sumujesz te wyniki, to jest bardzo ciekawe, dlatego że jak je sumujesz, te, które są za powrotem do kompromisu, za zachowaniem obecnych przepisów i za zaostrzeniem, no to tu już się robi w tym momencie, masz 37, prawie 7, czyli masz 44, plus 4,8, masz prawie 50%.
A, czyli robisz taką koalicję.
Czyli tutaj mówię tak, z pewnej perspektywy, jeżeli się przyjrzeć polskiemu społeczeństwu, to ono jest jednak wciąż, to się zmienia, to do tego nie ma sporu. Natomiast wciąż jest nieco bardziej konserwatywne niż liberalne, także w kwestiach aborcyjnych. To znaczy większość, więcej, nie większość, bo to nie jest takie proste, bo nie wiemy, co te 7% robi tam. Ani jedna strona, ani druga nie ma powyżej 50. Ale większa grupa chce albo status quo, co jest z perspektywy tej grupy, która chce aborcji do 12 tygodnia ciąży i tak trudnym pomysłem, albo zachowania obecnego prawa, albo jeszcze jego zaostrzenia. I to jest bardzo charakterystyczne. A ja jestem w grupie, która mówi prawdopodobnie, ja powiem jak profesor Zoll.
Nie, masz tu 43, 37, 6,8, gdzie jesteś?
Ja jestem w tej grupie, która mówi, prawdopodobnie nie ma wyjścia, jak wrócić do status quo.
Czyli do kompromisu aborcyjnego.
Do kompromisu aborcyjnego.
37% badanych.
Być może, i tu być może będę częściowo wśród tych 6,8, być może z jaśniejszym wskazaniem, które wady płodu, jak to definiuje ustawa, są rzeczywiście wskazaniem do aborcji, a które być nim nie powinny. Ze świadomością znowu, że to nie jest takie proste. To znaczy zespół Downa, bo on jest takim kluczowym przykładem, może mieć bardzo różny medyczny wymiar.
No wiesz, w ogóle cała dyskusja w Polsce urąga poziomowi, ale tu odsyłam do waszej książki Polka ateistka kontra Polak katolik.
Natomiast dla mnie bardzo ciekawe wiesz jest co innego, bo PiS mówi tak. My byśmy też chcieli wrócić, znaczy niektórzy politycy PiSu. Mateusz Morawiecki, Olga Semeniuk, Patkowska posłanka, jeszcze parę innych posłanek. Wróćmy do przepisów status quo. No dobrze, ale o ile profesor Zoll może to powiedzieć, bo on mówi, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020 jest nieważny. Nie było go. Jeśli go nie było, no to nie jest ważne, możemy wrócić do tego, co było.
Nie musimy wracać, tak, bo to jest. Tak.
Mogą to ewentualnie powiedzieć politycy trzeciej drogi, którzy mówią, ten Trybunał jest nieważny. No, przyjęli nawet taką ustawę. Natomiast politycy PiSu, którzy to mówią, no to ja się pytam, na jakiej podstawie to mówią?
Niech mówią.
Jeśli ten Trybunał jest ważny, Jeśli jego wyrok był prawomocny, zapadł tak, jak powinien, no to znaczy, że aborcja eugeniczna według tego wyroku jest niekonstytucyjna. No to jeśli jest niekonstytucyjna, teraz się pytam o logikę, nie o to, z czym się zgadzam, czy nie, to jak możemy wrócić do tego, co było, i przyjąć prawo, które zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, który jest ważne, potrzebne i wiarygodne, jest niekonstytucyjne.
Słuchaj, no to jest trochę tak, że w tych sprawach to od 30 lat rzeczy odbywają się trikami najróżniejszymi i jeśli patrzę na ten sondaż, to od razu, no bo to napisałem The New Politics of Poland, może się niebawem ukaże po polsku, ale musiałem się przebić przez mnóstwo rzeczy związanych z ostatnim 30-leciem. W latach 90. ten sondaż wyglądałby inaczej. To jest jednak tak, że nie ma, bo nie wiem, może źle odczytuję to, co powiedziałeś, ale na pewno w wielu wypowiedziach innych osób jest takie założenie, że Polacy są i byli konserwatywni. To jest faktycznie nieprawda. Stosunek do aborcji w latach 90. był inny i w związku z tym tu nie ma czegoś takiego jak stała esencja narodu polskiego. Wprost przeciwnie. I chcę dokończyć, bo chodzi o to, że tak, mamy lata 90. i wiele rozwiązań wprowadza się za pomocą różnych trików prawnych, które nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zapytać suwerena o zdanie. Nie było takiej sytuacji, żeby urządzić to referendum, którym by ludzie się wypowiedzieli i nareszcie byłoby, myślę, że frekwencja by była, nareszcie byśmy mieli, wiesz, położoną kawę na ławę, czego lud oczekuje. I bardzo dużo pracowano nad tym, nad językiem debaty o aborcji, po to, żeby te wyniki były takie dzisiaj, jak tutaj są. W latach 90. nie słuchano sondaży i zmiany dokonywały się wbrew temu, że większość Polaków była za tym, żeby każda kobieta miała prawo do aborcji.
Tylko, żeby nie było wątpliwości. Znaczy, ja nie twierdzę, że istnieje jakaś stała, esencjonalna...
Nie, ale niektórzy, wiesz, że jest taki argument, wiem, że Polacy taki argument, są niezmienni. To jest w ogóle nieprawda.
Wiem też, że uczciwie rzecz biorąc, wbrew temu, co mówi część środowisk do odmiany konserwatywnych, aborcję w Polsce po raz pierwszy zalegalizowała sanacja. Co jest bardzo ciekawe. W bardzo podobnym układzie prawnym zresztą, jak później to się stało w 93 i w 97 roku. To jest raz. Dwa. Mamy więcej takich mitów, bo na przykład krąży mit, że w Polsce obowiązuje kompromis aborcyjny z roku 93. To jest nieprawda. W 96 roku Lewica tę ustawę zmieniła, dopisując, w ogóle ją zmieniła szeroko, przesłanki trzy, które były, zmieniła, bo one były tak naprawdę odstąpieniem, uznaniem niekaralności i uznaniem dopuszczalności, ale na innych zasadach niż to zrobiła Lewica, która dopisała czwarty wyjątek, czy czwartą klauzulę, czyli przyczyny społeczne, co w gruncie rzeczy miało oznaczać...
No i potem Trybunał.
I potem był Trybunał, ale Trybunał nie przywrócił ustawy z roku 93, tylko odrzucił jedną z przesłanek z ustawy z roku 96.
Prawda?
Tak. Ale nie wróciło do roku 93.
Ja się upieram, że te zmiany dokonywano, a już wiśnią na tym zgniłym torcie było to, co się dokonało ostatnim razem, kiedy nawet parlament, i to chcę, żeby wybrzmiało, proszę Państwa, nawet parlament Zjednoczonej Prawicy nie był w stanie przegłosować, mając mandat, nie był w stanie przegłosować tych zmian w prawie, przepisach o prawie do aborcji, tych zmian, które postulowano, tych, które teraz... prawda, trwa spór, czy obowiązują, czy nie obowiązują. I w związku z tym ucieknięto się do sztuczki z Trybunałem Konstytucyjnym, którego legitymizacja od 2015 roku w górę stoi pod dużym znakiem zapytania. I teraz chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że najpierw, niezależnie od tego, jakie kto ma przekonania w tej sprawie, faktem jest, że to przesuwanie granic odbywało się najróżniejszymi trikami prawnymi.
Dobrze, tylko teraz nie ulega też wątpliwości, że jeśli chodzi o głosy skierowane na partię, niezależnie od tego, czy one zawsze były w pełni świadome, znaczy kierowały się akurat tym elementem, zostały oddane w taki sposób, że ta koalicja na tym etapie, nie mówię nawet o wecie prezydenta, bo weto prezydenta to jest jedna rzecz, ale ono w końcu zniknie, no bo pojawi się jakiś inny prezydent za trochę ponad rok. Natomiast na tym etapie ta koalicja nie ma nawet połowy głosów koniecznych do tego, żeby zrealizować obietnice złożone przez jedną jej część.
Mówię
o Donaldzie Tusku. Dlaczego? Dlatego, że politycy PSL-u wprost mówią, że w sporej części nie zagłosują za tymi ustawami. Nawet jeśli je teraz odeślą do komisji, chociaż niektórzy mówią, że nawet tego nie zrobią. Marek Sawicki, Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo ostrożny, ale nawet jak je teraz odeślą do tej komisji, no to nie zagłosują za ostatecznymi takimi rozwiązaniami. Podobnie zresztą mówi część, i tu trzeba uczciwie powiedzieć, część, nie wiemy jak duża, bo to nie tylko niektórzy się deklarują, część mówi dokładnie co innego, polityków Polski 2050, ale bez PSL-u, tu PSL wystarczy, nie ma połowy głosów.
Ja powiem tak, mam wrażenie, że nie wypowiadam tylko swojej opinii, partie się zmieniają, ale wpływy Kościoła katolickiego pozostają te same.
I to jest coś, co moim zdaniem, w czym moim zdaniem nie do końca macie rację, dlatego że Kościół w tej debacie w tej chwili, w związku z tym, że ma bardzo słabe przywództwo, to w tej chwili to już tak powiedziałbym dramatycznie słabe.
To jest twoja opinia, wiesz? Może to na ten czas wojny z laickością...
Może chcesz powiedzieć, że taka jest lepsza, bo nic nie widać. Bo ich nie widać. Może to jest jak z Jarosławem Kaczyńskim. Tym silniejszy episkopat, im mniej go widać. Może. Natomiast zupełnie poważnie, to nie znaczy, że te nastroje nie będą się zmieniać. Będą się zmieniać, bo wchodzą młodsze pokolenia i one mają inne opinie w tej sprawie. Albo to nie jest dla nich tak istotne. Ale pamiętajmy, wciąż większość wyborców, w związku z tym, że cały czas jeszcze głosują wyże demograficzne kolejne, to są wyborcy starsi, którzy też trochę zmieniają swoje poglądy. To nie jest tak, że w ogóle ich nie zmieniają, natomiast oni są ukształtowani przez tą przeszłość, o której mówiłeś.
Że ten temat to jeszcze do nas wróci i będziemy o tym dużo rozmawiać. Natomiast idąc tym tropem, książka, którą chciałeś polecić, ściśle wiąże się z tym tematem, czym państwa zaskoczymy.
Tak, to jest, niestety nie mam w wersji papierowej ani Erno Ciała. To jest ta najnowsza wydana po polsku oczywiście książka, poświęcona, może tak pokażę, poświęcona różnym rzeczom, ale pierwsze z tych opowieści to jest w dużej mierze opowieść o aborcji ani Erno. To jest opowieść o historii Francji sprzed lat i jej osobistej. To oczywiście nie jest tak, że to jest mnie bliska światopoglądowo pozycja, tak bym powiedział.
Na pewno nie.
Z pewnością nie jest, natomiast jedno mogę powiedzieć na pewno. Jest to opowieść o tym, jak ktoś, jak kobieta, konkretna kobieta przeżywa swoją niechcianą, nieplanowaną ciążę i przez to jest to absolutnie fascynująca opowieść, bo ona pozwala głęboko mnie jako konserwatyście, jako przeciwnikowi aborcji, zempatyzować pewien model myślenia, który jest mnie, którego ja nie mogę odrzucić. Znaczy, ja nie mam prawa powiedzieć, że ktoś tak nie myśli, że ktoś tak nie odczuwa. No odczuwała w ten sposób. Mogę oczywiście powiedzieć, że to jest też jej opowieść po wielu latach, ale niewątpliwie jej emocje opisywane to zresztą widać w tej książce, mimo że ja czytałem ją w tłumaczeniu, wiem, że ty czytasz ją często w oryginale. Ja akurat w tłumaczeniu czytałem, mimo że wiem, że tłumaczenie pewne rzeczy i tak zafałszuje, ale tam widać autentyczność emocji, która pozwala zmierzyć się z tą debatą nie tylko na poziomie intelektualnym, tak, bo na poziomie intelektualnym wiemy nawet wspólnej z Karoliną książki, że mamy racje, które możemy podzielać lub nie, ale które są racjonalne. Natomiast mamy również sprzeczne, głęboko sprzeczne emocje, czy też głęboko sprzeczne przeżycia związane z aborcją.
I tu powiem ci tak, że bo jest taki fragment, ja rzeczywiście w tych wcześniejszych książkach, bo są tak zbiory, tak? To jest tak, że Ani Erno pisze książki takiej grubości. O, proszę państwa.
Tak, więc, po polsku to są zbiorki.
Więc to jest tak, że u nas się już hurtem wydaje, więc ta książka, o której mówisz i ją polecasz, to są trzy książki w jednej. I teraz, jeśli chodzi o tę wydarzenie, prawda?
Zdarzenie. To jest oczywiście zdarzenie.
Zdarzenie. No to zdarzenie o aborcji. Pamiętam, że tam padało takie zdanie. Pierwsza reakcja kobiety, my jesteśmy oczywiście tutaj w tym gronie, ale pamiętam, że zadawałem pytania, bo to jest taki moment dla każdego człowieka ważny. Jakie było pierwsze zdanie kobiety, kiedy się dowiedziała, że jest w ciąży? I okazuje się, że te zdania są bardzo różne. Często to jest po prostu przekleństwo, ale potem trzeba zadać następne pytanie. Ale co to oznaczało? Że to było słowo na K plus radość, czy wprost przeciwnie i tak dalej. I okazywało się, że Ani Erno zdaje się, pamiętam, że co za koszmar, czy co za horror tam.
Ale potem taki, wraca, to ona też ma język. Ale wiesz, czytając tę książkę, mnie się przypomina...
w ciąży horror, tutaj mam podpowiedź.
Tak, natomiast ja, czytając tę książkę i tę opowieść, tą krótką mikropowieść, o tak powiedzmy.
Przejmującą, prawda?
Przejmującą. Miałem też w pamięci rozmowy z kobietami dużo ode mnie starszymi, takimi, które mogły być moimi matkami na przykład, tak, w takim wieku, które opowiadały o swoim dla odmiany przeżyciu, jak pierwszym pytaniem w przypadku na przykład trzeciego lub czwartego dziecka, kiedy szły do ginekologa w głębokim PRL-u, pierwszym pytaniem do nich było to, co zostawiamy czy usuwamy, nie? I dla nich to zdanie im zapadło w pamięć, i znowuż ja nie będę dyskutował z ich pamięcią, jako pytanie koszmarne. Niekoniecznie, tu chcę podkreślić, to niekoniecznie były katoliczki, niekoniecznie były to...
A to już jest ta inna sytuacja, tak?
To już jest inna historia, natomiast ja tylko opowiadam o tym, że to jest tego typu wydarzenie i tego typu stan i tego typu doświadczenie, że ono wywołuje bardzo różne emocje i stany i empatyzowanie, próba empatyzowania różnych stron, różnych historii, bo to nawet nie chodzi już o strony. Strony tu kompletnie nie mają znaczenia. Empatyzowanie różnych historii jest istotne, żebyśmy mogli nawet niekoniecznie się zrozumieć, ale żebyśmy mogli
Słuchaj,
ze sobą rozmawiać.
To ja dosłownie jednym zdaniem, bo tu właśnie mam niestety tylko w obcym języku. Otóż Anier, no pisząc te swoje książki, może kiedyś zrobimy jakąś znowu większą rozmowę o tym, bo to po prostu jest nie tylko noblistka, ale po prostu wspaniała literatura i to jeszcze na dodatek taka, która zmienia sposób pisania. No, to wielka sztuka jest współcześnie. Po niej przyszły te wszystkie takie książki socjologiczne. Ona tutaj była pierwsza po Pereku. Ale zostawiam to. Coś ważniejszego chciałem powiedzieć, mianowicie, że ona uważa, że w ten sposób, pisząc takie książki, walczy z niesprawiedliwością świata i nigdy nie przestała odczuwać, że literatura może przyczyniać się do zmiany w społeczeństwie. To by nie grało na twoją, wiesz, no tylko wiesz, to ty nie powinieneś polecać takiej książki.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że zmiany społeczne dokonują się w różne strony. Ja nie mam wątpliwości, że część ze zmian, o których pisze Ernaux, to są zmiany na lepsze. Tak? Ja tylko jako klasyczny pesymista antropologiczny mówię, zmiany na lepsze, realne. Na przykład emancypacja kobiet, która spowodowała, że jest jednak nieco mniej przemocy w rodzinie.
No mniej kobiet umiera, prawda?
Ale ja mówię nawet już nie tylko o kwestiach aborcyjnych. Mówię po prostu o kwestiach przemocowych. Niosą ze sobą inne zjawiska, tak? I o nich też nie trzeba i nie należy zapominać, które niekoniecznie są bardzo pozytywne. Dla mnie masowy trend aborcyjny nie jest zjawiskiem pozytywnym.
No ale to na pewno nie w Polsce. W Polsce, wiesz, to jest...
Znaczy, wiesz, i to jest chyba najciekawsze, do tego, że jak się głęboko zastanowić, my dyskutujemy oczywiście o sprawach bardzo symbolicznych, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie, możemy to powiedzieć na dużym poziomie ogólności, ogromna większość aborcji w Polsce w tej chwili to są aborcje chemiczne. Aborcje chemiczne, do których lekarz nie jest niezbędny. Lepiej jak jest oczywiście, bo kontroluje, ale nie jest niezbędny. I ten temat, czyli...
Wiesz co, musimy to zostawić na następną rozmowę, bo po prostu ja uważam, że dzięki temu te po prostu pewne wybory, których ludzie mają mieć prawo dokonywać wyborów tragicznych również, to zdaje mi się mieści też w ramach wielu światopoglądów.
Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że dyskutujemy o bardzo ważnej symbolicznie rzeczy, natomiast zmiana dokonuje się, powiedziałbym, pod progiem debaty. To znaczy dokonuje się właśnie przez to, że weszła aborcja farmakologiczna.
To zrobimy rozmowę na ten temat, bo wydaje mi się, że warto przyjrzeć się temu. Posłuchaj, jeszcze ja bym chciał coś polecić. Eseje Zbigniewa Mentzla, Jaka powieść o Polsce jest nam dzisiaj potrzebna, proszę państwa, ukazały się w wydawnictwie Universitas. To są zbiory tekstów. Ja muszę powiedzieć tak, Zbigniew Mentzel najpierw był znany jako biograf Leszka Kołakowskiego. Zrobił taki długi wywiad Rzeka, w dwóch tomach się ukazał, potem biografię napisał, ale... Także powieściopisarz, ale w ostatnim czasie w twórczości co miesiąc znajduje się taka perełka, to są jego dłuższe od felietonów, ale krótsze od eseju, takie Muszę państwu powiedzieć, że jest to jeden z najciekawszych felietonistów, eseistów w tej chwili do czytania. Proszę zajrzeć do twórczości, tam państwo znajdą. I tutaj dwa słowa dosłownie na temat tego, jaka powieść o Polsce jest nam dzisiaj potrzebna. To jest bardzo ciekawy tekst o tym, jak w zasadzie symetryzm, sporosymetryzm, bardzo ciekawa rzecz, polityczny przekłada się na rozmowę o literaturze. Tutaj Zbigniew Mencel przywołuje Przedwiośnie Żeromskiego i mówi o tym, że w zasadzie nikt nie przymierza się do pisania takich powieści. Dlaczego? Dlatego, że podziały polityczne, które mogą być w takim porządku społeczno-politycznym słuszne, czyli jesteśmy za Kaczyńskiego agendą, albo za Donalda Tuska agendą, albo nawet za Włodzimierza Czarzastego agendą, albo za kogoś innego, one się rozbijają o literaturę. W literaturze, tak jak Łanierno mówiłeś, musi być tak, że pisarz, żeby trzasnąć dzieło sztuki, to musi też wejść w skórę adwersarza. A to już się słabo mieści.
Tak, on jeszcze powiedziałbym, tam mocniejsze tezy stawia, bo on stawia taką tezę, że z jednej strony mamy taką... No tutaj akurat Bronisława Wittsteina bierze na...
Dolinę Nicości.
Dolinę Nicości. I mówi, no to mogłaby być dobra powieść, gdyby nie fakt, że on nie mówi, myśmy zawiedli. On nie mówi, myśmy nie dowieźli, tylko... Oni nie dowieźli, w efekcie tworzy, mówi, literaturę polityczną. Mówi, ale odpowiedzią na ten projekt, mój, nie jest odpowiedź budująca powieść właśnie taką, ale z tym myśmy zawiedli, nam się nie udało. Tylko jest kpina, żart.
Tak, literatura zgrywy.
Literatura zgrywy, on to mówi dokładnie. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawa kwestia, bo... Można odnieść takie wrażenie, że o ile, znowuż wspomniana Anierno, opisuje, nie tylko w tej mikropowieści, ale w innych, opisuje głęboką zmianę społeczną, która zaszła we Francji jej czasów. Opisuje ją, chociaż oczywiście z pewnego punktu widzenia, ona ma poglądy, ich nie ukrywa, to opisuje z ogromnym, z taką empatią także dla tego, co się zmieniło. Ja
pamiętam, ale okrucieństwem wobec, znaczy... Okrucieństwem wobec samej siebie też. To jest coś takiego, że ona, to, bo tu mówimy o Zbigniewie Menclu, że on podzielił literaturę ostatnich lat na literaturę prokuratorską, czyli taką, która mówi, wy żeście zawinili. Tak. I druga, polemizująca z nią, literatura zgrywy, tak, która odpowiada na to szyderstwem, śmiechem i tak dalej. Prawda jest taka, że to jest podział, który był już w PRL-u. To nie jest ten, to jest coś takiego, co pisał Jan Błoński. Zostawiam to. Chodzi mi o to, że w przypadku Ani Erno, która tutaj jakby rozbija w puch te wszystkie, prawda, takie szablonowe podziały, jest to, że jej nigdy nie przyszłoby do głowy ani, żeby kogoś oskarżać, bo ona zaczyna najpierw od bezwzględnego rachunku wobec samej siebie, co ona tam robiła. Opisuje to z milimetrową szczerością, a zgrywę to wyeliminowała w ogóle ze swojego pisarstwa, zdaje się, na samym początku. To jest tak poważne pisarstwo, że tam nie ma nawet
jednego żartu. Tak, ale z drugiej strony, pamiętam, akurat nie w tym tomiku, ale w poprzednich tomikach, ja czytałem tak, że jako w niej jest też tęsknota za tym, co było. To jest bardzo ciekawe. Ona z jednej strony całkowicie odrzuca stanowisko Kościoła, na przykład w kwestii obrony
życia. To jest kobieta lewicy.
Całkowicie, a równocześnie ona wraca do tego swojego domu przemocowego, który opisuje z bezwzględną szczerością.
No tam ojciec chciał zabić matkę.
I wcale nie mówi, że tam nie było nic takiego, co w niej jest głęboko nadal i co by chciała jakoś zachować. Jakoś tu podkreślam, bo to nie jest takie proste. I wracając do...
Nie, Tomku, nie możemy już nigdzie wracać, chyba że chcesz jednym zdaniem.
Nie, jednym zdaniem chciałem powiedzieć i wracając do tego, o czym mówi Mencel, to jest też bardzo ciekawe, bo on mówi, my potrzebujemy takiej literatury, która będzie z jednej strony potrafiła zobaczyć zmianę, a z drugiej strony zachować znaczenie także tego, co było. Nie jako spiżu esencji, której się trzymamy, tylko jakoś czegoś, co nas trzyma w pewnych ryzach.
No, jest to optymistyczne, znaczy, że czekamy na wielką książkę. Proszę państwa, to tak, no to było pierwsze starcie, prawda? Jak państwo widzą, my to się dopiero rozkręcamy w ramach naszego programu. Ja muszę państwa, chciałbym państwa grzecznie tutaj poprosić, najuprzejmiej, że trwa okres rozliczenia podatkowego i zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Librana. Proszę państwa, mały gest dla państwa, a wielki krok dla ludzkości. I proszę państwa, serdecznie też zachęcam do komentowania tego naszego tutaj pierwszego spotkania, podpowiadania tematów. Jak Państwo chcą, żebyśmy tutaj się zmierzyli z jakimś tematem, który Państwa trapi i fascynuje, to jak najbardziej poprosimy o komentarze. Nad sukcesem naszego spotkania czuwali Kamil Czudej i Zofia Majchrzak. Państwu dziękuję za wsparcie, także przez Patronite i Darowizny Cykliczne. No a my w naszym nowym formacie widzimy się już za chwilę. No, wracamy za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.